Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Kobosko, jedynka na warszawskiej liście trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego, nazywany też wicehołownią. Witam Pana serdecznie.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
Czy PiS to płatni zdrajcy pachołki Rosji?
Ja bym nie użył takiego określenia, bo jak się...
To Pan go nie użył, ale czy się Pan z tym zgadza?
Ja powiem tak, to pachołki Rosji to można rozumieć jako agenci, którzy pewne rzeczy robią na zamówienie Rosji, mówiąc w skrócie. Ja mam takie przekonanie od lat, że PiS robi wiele rzeczy z głupoty, z braku jakiejś wizji, która byłaby dla Polski sensowna, optymistyczna, rozwojowa i tak dalej, i tak dalej. W tym kontekście, no to oczywiście można powiedzieć, że to są działania, które są w interesie Rosji, ale nie będę rzucał tego typu oskarżeń, bo nie mam takich dowodów, bo nazywanie masowo na przykład wszystkich polityków PiS-u agentami rosyjskimi, a w drugą stronę są oskarżenia, że tu agenci ruscy, tu agenci pruscy, no to jak się ma dowody, no to się z tym idzie do prokuratury.
Pytam o to pana akurat, bo to czemuś służy. No, wielu komentatorów analizujących polskie wybory twierdzi, że Platforma i PiS podgrzewają atmosferę po to, żeby wyciąć słabszych, czyli między innymi, że Platforma tak mówi, żeby osłabić trzecią drogę. Jak pan patrzy na takie komentarze? Czy to jest w gruncie rzeczy przeciwko wam? Bo jak dwóch się nawala, to trzecia droga jest niepotrzebna, nie istnieje. I rzeczywiście trochę wam zjechało w sondażach ostatnio.
No tak, ale proszę przypomnieć, pozwolić, że przypomnę, panie redaktorze, że już tak od wielu, wielu lat mówią, że generalnie te dwie partie lubią to zwarcie, bycie w zwarciu, i inne partie są im do tego kompletnie niepotrzebne. No, problem, znaczy nie problem tak naprawdę, ale realia są takie, że bardzo wielu wyborców w Polsce nie czuje się związanych ani z jedną partią, ani z drugą. Co więcej, nie chce głosować przeciw jednej albo przeciw drugiej partii, tylko chce mieć wybór. Więc ja tak słyszałem w roku 20, kiedy pracowaliśmy wspólnie z Szymonem Hołownią, zaczęliśmy te prace w 19 roku, w 20 wystartował na prezydenta i była dokładnie ta sama opowieść, że PiS będzie wycinać tego kandydata, podobnie jak Platforma, będzie mu niechętna, no bo my przeszkadzamy w jakiś sposób.
Prawie was wycięli, zobaczymy
i tak
jak
nas,
będzie...
Ale już tak umieraliśmy, panie redaktorze, N razy
trzy
przez te
razy
4
już
lata. Nie pan, ale pana koleżanki i koledzy już nas skreślali, grzebali żywcem, już mają nie być Hołowni, nie być Polski.
Ale pan się zgadza, że polaryzacja generalnie nie służy trzeciej drodze.
Polaryzacja generalnie nie służy Polsce. Nie służy Polsce i polskiej polityce.
Bardzo dlatego się cieszę, że pan to mówi. Kaczyński to ojciec chrzestna, Platforma to rodzina soprano. Tak wygląda stan debaty publicznej na dziś. Czy ze skandalu z Funduszem Sprawiedliwości, czy coś pana zdaniem z tego wyniknie, poza tym, że obie strony sobie teraz w kampanii powygrażają? Czy ktoś pójdzie siedzieć na przykład pana zdaniem?
Wydaje mi się, że pójdzie siedzieć, a na pewno, że pojawią się wnioski o zniesienie immunitetu, zabranie immunitetu i pojawią się zarzuty prokuratorskie. Ja, tak jak pan redaktor, jak sądzę, no znamy na razie promil
tych zniesienie immunitetu
nagrań.
Panów ministrów Wosia Romanowskiego i pana posła Mateckiego, pan by głosował bez mrugnięcia?
Ja
w tej chwili, mając tą wiedzę, którą ma pan teraz.
Znaczy już to, co wiemy, jest, ja nie lubię bardzo wielkich słów, ale powiem jednak, że jest porażające, jeżeli...
To Macierewiczem trochę pachnie, no, ale okej, okay, porażające,
no tak, ale,
rzeczywiście,
no dobrze,
karierę zrobiło.
No dobrze,
wszystko
nie
było porażające przez 8
lat. O słowo konkretne, no ale jeżeli mamy nagrania, gdzie dwóch panów, takich dwóch lub innych dwóch, no ale wiadomo, kto to wszystko nagrywał, siedzi i rozmawia o ustawkach, to znaczy są pieniądze publiczne i to jeszcze przeznaczone dla ofiar przestępstw w Polsce, czyli coś niezwykle poważnego.
A jest takie zdanie z tych rozmów, które panu w głowie zostanie na dłużej, takie zdanie, które rzeczywiście jest porażające, jak
jedno
pan
sformułowanie, to znaczy listek figowy. To mi zostanie na długo, to znaczy, że rozmawia dwóch panów i oni się zastanawiają, że komuś trzeba by jednak przyznać te pieniądze, żeby to robiło choć trochę
i
dobre
dajemy
wrażenie.
Paru takim normalnym,
więc
tak?
Damy
tak.
Paru normalnym.
Potem będziemy mówić, klinika Budzik
dostała. A 90% damy naszym, tak? Tej fundacji.
Połowę, wystarczy połowę.
Z Opola, tu innej fundacji, tu tym znajomym i tamtym. Krótko mówiąc, nie ma żadnego realnego konkursu, nie ma żadnych kryteriów, tylko siedzi paru
Kiedy
panów.
Kiedy te wnioski o zniesienie immunitetu będą pana zdaniem? Może ma pan jakieś przesłuchy z koalicji?
Nie mam przesłuchów. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze, tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku tej opowieści. Jeżeli rzeczywiście pan bohater, tak to nazwijmy w tym momencie, nagrał 50 godzin takich rozmów, no to myślę, że przypadkowo zupełnie będą się pojawiać w najbliższych dniach, najbliższych
tygodniach. Oczywiście, oczywiście. No, na pewno w kampanii będą się pojawiać.
I wydaje mi się, że już to, co wiemy, pokazuje tutaj rolę wiceministrów, czyli jednego konkretnego na pewno, wiceministra w resorcie pana Ziobry, no a nic tam się nie działo bez wiedzy pana Ziobry w tym resorcie. No, takie księstwo, prywatyzacja, tak? Oni się strasznie zawsze nie lubili z tym słowem i mówili, że zawsze w Polsce prywatyzacja jest zła, jest złodziejska i tak dalej, no ale to była prywatyzacja.
0%.
To jest prywatyzacja majątku państwowego przez PiS i jego przybudówkę pod tytułem Suwerenna Polska.
0%, tym razem zero, po prostu 0%.
Za kogo te 0% dla suwerennej?
Szymon Hołownia ogłosił niespodziewanie, że nie poprzecie kredytu 0% na zakup mieszkania. Przecież to był flagowy projekt tego rządu. Co się stało?
No, rząd jest koalicyjny.
No nie, ale zaraz. Ogłosiliście parę miesięcy temu, że będzie ten program. On mi się nie podobał, żeby było jasne, no ale skoro rząd ogłosił, ludzie sobie tam w kajecikach policzyli już, że w drugiej połowie roku będą takie a takie progi, no prawda, wstrzymali się z decyzją. I teraz trzecia droga cała na biało wychodzi i mówi, no a my jednak nie chcemy tego. No to dlaczego tak późno?
Wyszli Szymon Hołownia, pan marszałek Szymon Hołownia, czyli lider Polski 2050, przedstawił w sobotę koncepcje rozwojowe, rozwoju dla Polski i tam jest rzeczywiście mieszkalnictwo, mieszkaniówka jest ważnym etapem, no bo wszyscy wiemy jak trudnej sytuacji jest ta cała sfera.
Dobrze, ale co by pan powiedział rodzinie, która usłyszała od rządu zobowiązanie, słuchajcie, w drugiej połowie roku będzie program dla was, dostaniecie kredyt 0%. I padały konkrety, padały progi dochodowe, ludzie naprawdę to sprawdzali, ludzi to interesowało, co nie znaczy, że to jest dobry program, to już nie o to chodzi, tylko coś się jednak zadziało, coś rząd powiedział. Co by pan powiedział takiej rodzinie, która mówi, no i co teraz, no? Co mamy zrobić? 15 tysięcy w Warszawie.
Powiedziałbym,
na Białołęce.
15 tysięcy za metr?
Tak jest.
No, a średnia z tego, co wiem, w Warszawie jest jeszcze wyższa. Zdecydowanie wyższa. No i właśnie, jeżeli ten kredyt nieopakowany innymi rozwiązaniami sam
ale
sobie
zaraz
miałby wejść, to wtedy
no,
cena
rozumiem,
jeszcze
nie wejdzie.
Idzie w górę.
Znaczy, że
wtedy
rozumiem, że wy mówicie nie zagłosujemy za kredytem 0%.
Mówimy o tym, że w takiej formie, w jakiej on był przygotowywany, czyli bez innych elementów pomysłów na rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce, to nie jest dobra koncepcja, bo tylko jeszcze nakręci tę bańkę jeszcze wyżej.
Nie, ale to ja chcę
pan,
jasno,
ktoś będzie brał
pan,
kredyt.
Nie, bo właśnie chciałbym, żeby pan jasno powiedział, co powiedział Hołownia w gruncie rzeczy i co wy mówicie, że będzie ten kredyt, czy go nie będzie, bo ja zrozumiałem, że go jednak nie będzie. To teraz, a pan mówi tak, no jak opakowany, tak inaczej, to nie wiem.
Powiedział.
W imieniu rodziny, która pisze do radia, potem słuchajcie, rząd coś obiecał, potem mówi, że nie, a teraz znowu, że tak. Coś ludzie chcą wiedzieć.
Powiedział, że w taki
bez was nie będzie tego kredytu, bo to jest, wasze głosy są kluczowe. Lewica tego nie chce, z wami by mógł to, Platforma mogłaby to przegłosować, ale rozumiem, że wy mówicie zdecydowanie, że będziecie przeciw, tak? W głosowaniu.
Pan marszałek wypowiedział te słowa i powiedział je bardzo poważnie. W takiej formie, w takiej formule, w której były przygotowane, bo przecież to nie jest zamknięty produkt, zamknięty projekt. Przypomnę, że opiekował się nim pan minister Hetman, który
to
jednak odszedł z ministerstwa. Teraz jest nowy pan minister Paszyk w to miejsce i też ma czas na przygotowanie.
Widzę, że te opowieści o niezborności rządu jednak no, wybuchają za każdym razem, bo ja nadal nie wiem, czy będzie ten kredyt, czy nie. Jakie właściwie jest wasze stanowisko, ale dobrze. No, porozmawiamy w drugiej części. Michał Kobosko, jedynka na warszawskiej liście trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego. Zżegnamy się z słuchaczami RMF-u. Zapraszamy do mediów społecznościowych i do Radia RMF24. Michał Kobosko, dokończmy ten kredyt 0%. Czyli, żebym ja dobrze zrozumiał, pan mówi, czy Polska 2050 mówi tak, jak przebudujecie ten pomysł na taki, który będzie nam się podobał, to być może zgodzimy się na kredyt 0%, tak? Ja dobrze teraz rozumiem?
Jak przebudujemy wspólnie, jako koalicja, pomysły na mieszkalnictwo, na mieszkaniówkę w Polsce, to możemy rozmawiać też o kredycie, ale stawianie całej sprawy tak, że my wam damy teraz 0% kredyty, a wy potem, drodzy kredytobiorcy, jak weźmiecie ten kredyt, to radźcie sobie z tym, że w wyniku takiego ustawienia cen i kredytów ta bańka jeszcze bardziej, nie, ale, jeszcze ale, bardziej wzrośnie. Panie pośle, cena bo, jeszcze bardziej
tak,
wzrośnie.
Więc, tylko pan wie, że to gonimy, mówiono w listopadzie, to mówiono w grudniu,
to
mówiono w styczniu.
W kampanii przed 15 października.
Cały czas, a cały czas wyście mówili, poprzemy ten projekt. No i teraz nagle jest maj, coś już się zadziało, powstał projekt, ludzie sobie policzyli w kajetach rodzinnych, że coś będzie. Niektórzy, no bo to nie dotyczy przecież wszystkich. No i teraz wy wychodzicie i mówicie, jesteśmy przeciw. Co się takiego stało, że jesteście teraz przeciw?
Panie redaktorze, pan mówi, że powstał projekt, że jest konkretny.
No tak, dokładnie jest.
Nie do końca. Nie ma projektu ustawy, na którym byśmy obradowali, który byśmy czytali, oglądali z każdej strony.
To wasz minister z trzeciej drogi był, z PSL-owiec był za to odpowiedzialny.
Tak, ten prowadził pan ten projekt. Ten projekt na razie nie został doprowadzony do takiej formy, żebyśmy mogli go przeanalizować. Natomiast generalnie koncepcja, żeby całkowitym i jedynym pomysłem na rozwiązanie gigantycznych problemów polskiego mieszkalnictwa było obniżenie oprocentowania
kredytów. Dlaczego w styczniu tego nie mówiliście?
Mówiliśmy, proszę zwrócić uwagę, mówiliśmy o tym przed 15 października.
A wasz minister chodził po mediach, mówił, że to jest świetny projekt i że nie będzie podwyższał cen mieszkań.
Rozumieliśmy to jako element myślenia o tym, jak rozwiązać polskie problemy mieszkaniowe.
A jak ta rodzina zapyta, dobrze, no w porządku, rozumiemy, my też nie chcemy, żeby te ceny rosły w nieskończoność, to co w zamian? Co Michał Kobosko, Polska 2050 takim ludziom proponuje w zamian?
Mówiliśmy już przed 15 października o tym, że trzeba masowo odblokować grunty w granicach miast, tak żeby te grunty były były takim przedmiotem gry rynkowej, żeby deweloperzy mogli stawiać niekoniecznie najdroższe apartamentowce. Mówiliśmy o tym, że społeczne budownictwo mieszkaniowe musi być i powinno być rozwijane. To zresztą teraz powtórzył marszałek Hołownia. To jest wiele różnych rozwiązań i jeszcze raz powtórzę to zdanie. Jeżeli jedynym pomysłem miałoby być to, że damy kredyt 0% i rób ta co chce, tam martwcie się ludzie tym, że nawet jak weźmiecie kredyt, kredyt, to za chwilę się okaże, że ten kredyt chcieliście wziąć na mieszkanie 100-metrowe, a starczy wam na 50. To nie jest pomysł.
Tylko ja nie rozumiem, dlaczego jest tak, że jak ja to pisałem pół roku temu i dziesiątki innych dziennikarzy w felietonach i komentatorów, którzy się interesowali trochę mieszkalnictwem, ekonomiści to samo mówili, to wasz minister to pchał, a teraz nagle wy wychodzicie i mówicie, że tego nie chcecie. No to jest dla mnie ten problem też. Ludzie piszą, że potem nie rozumieją, czy rząd coś robi, czy nie robi. No, chyba tak się nie rządzi po prostu.
My chcemy, żeby rząd rządził w sposób odpowiedzialny, żeby wprowadzał takie pomysły w życie, które będą sensowne. I co do tego będziemy się upierali. Nie tylko na polu mieszkalnictwa.
To zapytam o drugą rzecz, która też mnie strasznie zaskoczyła. Dwa cytaty. Gigantyczna, monumentalna inwestycja w środku Polski na polu, na łące, gdzie dzisiaj nie ma nic, to jest oderwane od rzeczywistości. Drugi cytat. CPK to przykład pychy, pogardy, arogancji PiSu. Czy pan wie, z kogo są te dwa cytaty?
Nie wiem z kogo, ale skoro mnie pan pyta, to być może z polityka czy polityków Polski 2050.
Jest znacznie gorzej. Jest znacznie gorzej, panie pośle, bo to są cytaty z pana, dokładnie.
To są cytaty z moich wypowiedzi.
O CPK-u oba.
Tak.
I co?
I podtrzymuję. W takiej wersji, w jakiej
ale
przedstawiał...
Ale wczoraj ogłosiliście, że CPK trzeba budować, że wam się to podoba, że Polska nie może się zwijać, tylko ma się rozwijać i że popieracie CPK.
Tu są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że moje wypowiedzi, których się nie wypieram i mógłbym powtórzyć te wypowiedzi, dotyczyły tego, jaki był pomysł Prawa i Sprawiedliwości, jak był realizowany, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny. Ja przypomnę, że przez długie miesiące i lata PiS powtarzał, że w 27 roku z Baranowa będą startować i lądować samoloty, powstanie ogromne lotnisko, będą setki nowych linii.
Rozumiem, że powstanie ogromne lotnisko, bo teraz jesteście już za tym, żeby powstało ogromne lotnisko w Baranowie.
Nie było, czy
będą się krowy pasły, jak mówiliście?
Od początku nie było takiej opcji i politycy PiS-u na czele z panem Chorą doskonale wiedzieli, że wciskają ludziom kit, mówiąc, że w ciągu 3-4 lat...
Nie chcę utknąć na dyskusji o tym, że PiS gadał głupoty, bo to wiemy wszyscy, że PiS naginał...
Ale pan redaktor mnie pyta, dlaczego ja krytykowałem koncepcję w wydaniu PiS-owskim. Krytykowałem właśnie z tego powodu.
Nie, krytykował pan w ogóle pomysł, żeby budować gigantyczną, monumentalną inwestycję w środku Polski. To było jasno pan mówił, że jest pan przeciwko CPK-owi. No, ja podejrzewam i proszę im poprawić, jeśli się mylę. mylę, że po prostu zajrzeliście w słupki sondażowe i to jest dobre prawo polityka. Wyszło wam, że ludzie chcą CPK-u, no to zmieniliście zdanie. No, czy tak było, czy jakoś inaczej?
Pan mówi o słupkach sondażowych. Ja jestem w tej chwili, nie tylko ja, my politycy trzeciej drogi, jesteśmy w środku kampanii wyborczej, przed wyborami 9
Świetny
czerwca.
Świetny moment, żeby zmienić zdanie w sprawie, w której, Polacy mają jasne zdanie.
Nie chodzi o to, że Polacy nie mają jasnego zdania w sprawie CPK-u.
No, ale w większości
natomiast
są
dlaczego mówię o tym, że spotykam się w tej chwili z wyborcami? To jest jedno z najczęściej zadawanych pytań, które ludzie mi w tej chwili zadają i w Warszawie, i pod Warszawą.
A dlaczego tak kandyduję? Jest, jak pan myśli?
Dlaczego? Bo ludzie chcą widzieć pewną wizję rozwoju Polski, chcą widzieć takie również inwestycje, które będą miały charakter aspiracyjny, modernizacyjny. Możemy użyć różnych słów, żeby to opisać. Ludzie nie chcą mieć koncepcję, nazwijmy to letniej wody w kranie, tylko chcieliby widzieć coś na miarę i trochę ich ambicji, trochę ich marzeń. My uważamy i może mnie pan łapać za słowa, mówiąc, że zmieniłem zdanie, ale uważamy,
że
tego...
zdanie, to nie chodziło pan
A nie wstydzę się tego.
No to właśnie,
nie wstydzę się tego, bo politykowi też wolno zmienić zdanie.
Od lutego pan zmienił zdanie, bo jeden z tych cytatów był z lutego, ale dobrze, no 2 miesiące to jest dużo czasu, no można dużo razy zajrzeć w sondaże, zobaczyć, że jednak ludzie chcą CPK-u i zmienić zdanie.
Nie w sondaże, tylko jak powiedziałem, z jednej strony słuchamy ludzi, słuchamy naszych wyborców, którzy przychodzą i pytają i mówią, my chcemy tej budowy, my chcemy tej inwestycji, ale z drugiej strony rozmawiamy z ekspertami, którzy mówią, jak to można by zbudować, żeby to było z głową, a nie w wersji pisowskiej, że miały powstać tysiące kilometrów linii kolejowych, po których miały jeździć puste pociągi, tak zwanymi szprychami do CPK. I to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jak patrzymy na prognozy rozwojowe lotniska Chopina w Warszawie, ja znam te liczby. Teraz będzie rozbudowywany Chopin, bo obsługuje 20 milionów, ma obsługiwać 30 milionów, jak się doda, chyba 20 stanowisk postojowych, ale i tak za 10 lat się zatka lotnisko Chopina w Warszawie. I tak. Więc jeżeli za 10 lat się zatka, a wiemy, ile czasu się buduje nowe lotniska, bo widzimy na przykład ile lat Niemcy budowali lotnisko Berlin-Brandenburg.
To wiadomo tak samo pół roku temu i wtedy wychodzili politycy trzeciej drogi Platformy i heheszkowali z łąki, pilnowania łąki pod Baranowem. No, wszystkie te rzeczy były, eksperci mówili już wtedy.
Nie, jeszcze raz powtórzę, w takiej koncepcji, w jakiej przedstawiał to PiS, nie podpisałbym się pod taką koncepcją.
Czyli chodzi o te szprychy, tak?
Chodzi o to, że kolej trzeba w Polsce rozwijać i trzeba rozwijać z jednej strony połączenia tak zwane powiatowe, tak żeby każde polskie miasto powiatowe miało w większości ponownie, ale żeby miało połączenie kolejowe. Z drugiej strony trzeba rozwinąć tak zwany odcinek, zbudować tak zwany odcinek Y kolei dużych prędkości, czyli połączyć Warszawę przez Łódź z Poznaniem z jednej strony, z Wrocławiem z drugiej strony i wpiąć to w europejski korytarz transportowy.
I postawić lotnisko w Baranowie, rozumiem.
I postawić docelowo także lotnisko w Baranowie, które docelowo przejmie wiele funkcji, w tym funkcji towarowych, bo to nie tylko ruch pasażerski,
ale... Jaki jest pomysł trzeciej drogi na Okęciu?
Nie mamy takiej koncepcji, którą nazwałbym, że to jest partyjna odpowiedź. Moje osobiste wrażenie jest takie, że w wielu miastach i Europy, i świata funkcjonują lotniska typu city, lotniska miejskie, gdzie lądują mniejsze samoloty, gdzie odbywa się ruch w dużym stopniu lokalny. Jest takie lotnisko choćby London City, które jest małym lotniskiem i dla mieszkańców Warszawy jest to oczywiście ogromna wygoda, że mają lotnisko
dla jednych jest
miasta,
wygoda, dla drugich
ale
jest...
właśnie chciałem powiedzieć, że
dla pół miliona jest niewygoda.
Jest to ogromna niewygoda, a lotnisko Chopina też z tych powodów w nocy nie działa, nie funkcjonuje, bo są i z jednej strony reguły dotyczące poziomu hałasu, z drugiej strony mieszkańcy po prostu nie zgodziliby się na nocne latanie na Chopinie.
Chcę pana zapytać o jeszcze jeden postulat trzeciej drogi, który powtarzacie bardzo uparcie. Chodzi o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To budzi naprawdę dzikie dyskusje w internecie, takie bardzo, bardzo emocjonalne. Czy pani może wyjaśnić tak jakoś po ludzku, bo za każdym razem się dziwię, jak czytam ten wasz pomysł. Jaki jest sens, żeby przedsiębiorcy płacili niższe składki zdrowotne niż ludzie na etatach? Właściciel biznesu wyciągający na 330 tysięcy miesięcznie zapłaci 286 zł składki, a zatrudniana przez niego kasjerka albo kelner 400 zł składki. Jaki to ma sens?
O poziomie składek, to my cały czas, o tym, który powinniśmy osiągnąć, to my cały czas rozmawiamy i wewnątrz Polski 2053 drogi i rozmawiamy z koalicjantami. Mieliśmy ostatnio spotkanie z panem ministrem finansów, Andrzejem Domańskim, rozmawiamy o tym, bo to był zgodny postulat całej koalicji.
Poza lewicą. Platformy i trzeciej drogi.
Tak, że...
Przedsiębiorcy są zażynani składkami. No, już nie chcę wchodzić w dyskusję, no dobrze, no, bo jak się spojrzy na wszystkie statystyki, to przedsiębiorcy nie płacą w Polsce wyższych podatków niż etatowcy. Raczej jest przeciwnie, ale no dobrze. No, rozumiem, że chcecie przychylić nieba przedsiębiorcom, bo taka jest narracja.
Nie przychylić nieba, panie redaktorze, tylko chcielibyśmy, żeby przedsiębiorca przestał być przez państwo polskie traktowany jak złodziej na dzień dobry, bo uważamy, że to jest głęboko nie w porządku. Przedsiębiorca to jest ktoś, kto się decyduje na spore ryzyko i ma odwagę, dlaczego... ma pomysł, że zakłada jakąś firmę, potem ona rośnie i bardzo dobrze, że rośnie.
Ale dlaczego
uważamy, przedsiębiorcom w Polsce trzeba pomagać?
Ja jestem na etacie, płacę 9% składek na NFZ. To jest cholernie wychodzi dużo, ale ja dobrze zarabiam. Wiem, że chcę finansować publiczną służbę zdrowia, nie mam z tym w ogóle problemu. Niech pan powie, dlaczego ktoś, kto zarabia dwa razy więcej niż ja, ma płacić 286 zł tej składki, a nie 9%. Gdzie tu jest logika? Bo wkurzyliście wszystkich etatowców. Znaczy, jak się spojrzy na te internetowe różne media społecznościowe, te etatowcy, nie wiem, nauczycielki, pielęgniarki, dlaczego ja mam płacić 9%, a pan Henio, który ma firmę i świetnie sobie radzi, albo informatyk, który świetnie sobie radzi, zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ma płacić 286 zł na NFZ. Gdzie to jest logika?
Jak powiedziałem, nie widzę powodu, to jest moje osobiste zdanie, nie widzę powodu, żeby była jakaś różnica in plus związana z tym, że przedsiębiorcy będą mieli lepiej niż etatowcy. Przedsiębiorcy chcemy, żeby nie mieli tak źle, jak zrobił im PiS, jak wprowadzając takie zmiany dotyczące
składki
zdrowotnej.
Ale PiS zrobił tylko tyle, że przedsiębiorcy płacą tak samo jak etatowcy 9% na NFZ składki. No. I tyle. No.
Będziemy o tym rozmawiali, to jest jeszcze przed nami i my nie zrezygnujemy z tego postulatu, to chcę jasno powiedzieć. To jest jedna z flagowych rzeczy, na których...
A wkurzycie 7 milionów etatowców wtedy.
Panie redaktorze, no, zawsze kogoś polityk wkurza, zawsze jakąś grupę irytuje i wszystkim nie jesteśmy w stanie, wszystkich wprowadzić w stan entuzjazmu, być może. Natomiast uważamy, że to, co się wydarzyło, jest bardzo nie w porządku wobec tych, którzy podejmują ryzyko zakładania swojego biznesu. Pan mówi, że wielu sobie świetnie radzi, a wielu nas pyta, jak ma wytrzymać na tej jednoosobowej działalności gospodarczej, bo to głównie o takich najmniejszych
firmach. No to można takim, którzy w fryzjerce, która ledwo wiąże koniec z końcem, zaczyna biznes, pewno można przyznać jakieś ulgi, no ale to się da precyzyjnie skierować, a nie dawać świetnie zarabiającym informatykom, którzy uciekają w samozatrudnienie. No dobrze.
I o tym właśnie w tej chwili rozmawiamy.
Mam krótkie ostatnie pytanie. Czy Szymon Hołownia będzie kandydował na prezydenta? Jak pan sądzi?
Myślę, że adresatem tego pytania jest Szymon Hołownia.
To się zmieniło, bo jeszcze rok temu pan by tu zakrzyknął. Oczywiście, że tak. Co to za w ogóle
rok
pytanie?
Temu,
wiadomo, że tak.
Rok temu zakrzyknąłbym to samo, co zakrzyknę za chwilę. To znaczy, że uważam, że byłby świetnym kandydatem na prezydenta i byłby bardzo dobrym prezydentem. Ale to on podejmie osobiście te decyzje i będzie to moim zdaniem pod koniec tego roku. Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie, wszyscy to słyszeli, że nie będzie kandydatem. Ja byłem trochę zaskoczony, że w tym momencie już pan premier ogłasza swoją decyzję, ale rozumiem, że jest to poważna i decyzja ostateczna ze strony pana premiera. To też wpływa na decyzję innych możliwych kandydatów. Zobaczymy, jaka będzie ta stawka.
Michał Kobosko, jedynka na warszawskiej liście trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Żegnam państwa i zapraszam jutro.